Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 17 kwietnia. To jest 9 dzień okresu wielkanocnego. Do święta zesłania Ducha Świętego zostało nam 41 dni. Francja. Francuska Rada Stanu, będąca organem sądownictwa administracyjnego, odrzuciła Wielki Piątek apelację merostwa francuskiego miasteczka Sable-d'Olonne od decyzji o likwidacji figury świętego Michała Archanioła. Figura patrona miasta została postawiona na jednym z głównych placów miasteczka w roku 2018. Sąsiadowała także z kościołem świętego Michała Archanioła. Niemal od samego początku obecności pomnika w mieście toczył się poważny spór pomiędzy władzami miasta a przeciwnikami istnienia katolickich symboli w przestrzeni publicznej. Po długiej batalii sądowej sąd administracyjny wydał wyrok nakazujący demontaż pomnika Archanioła. Jako uzasadnienie decyzji sądu wskazano naruszenie zasad laickości Republiki. Powodowie skarżyli się również na fakt, że figurę poświęcił katolicki kapłan. W roku 2022 w mieście odbyło się referendum, w którym aż 94% głosujących opowiedziało się za zachowaniem posągu. Mer miasteczka pan Yannick Moreau skomentował wyrok w następujący sposób. Decyzja Rady Stanu jest niezrozumiała i budzi zdumienie. Szczęśliwi muszą być tylko ci nieliczni ajatolachowie, którzy sprowokowali i wygrali ten absurdalny proces. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Amerykańska wytwórnia filmowa Warner Bros. Discovery, będąca właścicielem telewizji HBO, oficjalnie zapowiedziała, że rozpoczyna pracę nad serialem o Harrym Potterze, który ma być kolejną już adaptacją książek J.K. Rowling. Brytyjska autorka została zaangażowana w prace konsultacyjne nad serialem, co wywołało niemały skandal. Sprzeciw wobec współpracy pani Rowling z wytwórnią wyrazili główni aktorzy filmów o nastoletnim czarodzieju, Daniel Radcliffe oraz Emma Watson. Brytyjscy aktorzy nie zgadzają się na powrót do ról, gdyż ich zdaniem J.K. Rowling jest autorką wielu krzywdzących i transfobicznych słów. Wytwórni Warner Bros. Również nie w smak jest współpraca z pisarką znienawidzoną przez lewicowy mainstream i dlatego usiłowali odkupić prawa autorskie do jej książek. Autorka podała jednak cenę, na którą nie byli w stanie się zgodzić. Przypomnijmy, że okropna transfobiczna zbrodnia pani J.K. Rowling polega na tym, że powiedziała, iż kobieta to kobieta, a mężczyzna to mężczyzna. O zgrozo. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Jana Kapistrana. Święty Jan Kapistran urodził się 24 czerwca 1386 roku w miejscowości Capestrano w centralnych Włoszech. W młodości uzyskał wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie w Perugii. Dzięki temu mógł pełnić urząd doradcy i kancelisty na dworze króla Neapolu. W 1415 roku, w wieku lat 29, na skutek wojny został uwięziony. Pewnego dnia w samotnej celi objawił mu się święty Franciszek z Asyżu i zachęcił go, by po uwolnieniu wstąpił do grona jego duchownych. Gdy Jan wyszedł za okupem na wolność, zdecydował się wypełnić swoje postanowienie i wstąpił do zakonu franciszkanów. Jego nauczycielem był święty Bernardyn ze Sieny, który właśnie w tym czasie reformował zakon według bardziej restrykcyjnej reguły. W 1435 roku święty Jan Kapistran otrzymał polecenie od papieża, by ponownie, już jako duchowny, doradzać na dworze króla Neapolu, między innymi w kwestii następstwa tronu. Następnie papież polecił mu łagodzić spory między księstwami, wizytować domy zakonne, aż w końcu mianował go swoim legatem w kwestii ewentualnego ogłoszenia krucjaty przeciw Turkom. Po krótkiej wizycie w Polsce święty Jan Kapistran udał się na tereny ówczesnych Węgier, gdzie pod Belgradem doszło do wielkiego zwycięstwa chrześcijan nad Imperium Osmańskim. Duchowym sprawcą tego triumfu był Jan Kapistran, który osobiście dodawał odwagi walczącym. Święty Jan zmarł 10 października 1456 roku w wieku 70 lat. Prowadził bardzo umartwione życie. Miał dar przepowiadania przyszłości. Nazwano go apostołem zjednoczonej po schizmie Europy. Już w roku 1514, czyli 18 lat po śmierci Jana Kapistrana, papież Leon X zezwolił diecezji w Sulmonie na obchodzenie jego dorocznego święta, a papież Grzegorz XV w roku 1622 przywilej ten rozszerzył na cały kościół. Uroczysta kanonizacja nastąpiła w roku 1690. Włochy. Na wniosek ministra obrony ludności i polityki morskiej, Nello Musumaciego, włoski rząd ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju w związku z wyjątkowym wzrostem napływu imigrantów. W rozmowie z włoskim radiem minister stwierdził, rozwiązanie tego problemu wiąże się tylko ze świadomą i odpowiedzialną interwencją Unii Europejskiej. Mowa jest o sytuacji niecierpiącej zwłoki i problemie, który nie zniknie przez co najmniej 10 lat. Jak podkreślił minister Musumeci, nagły wzrost liczby migrantów znacznie nadwyrężył struktury państwowe. W sam wielkanocny weekend uratowano około 2000 imigrantów z przepełnionych łodzi i statków, próbujących dostać się na wybrzeże Włoch. Rząd włoski zapowiedział także działania wymierzone w przemytników ludzi, którzy ułatwiają migrantom dostanie się do kraju. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od 1 stycznia do 11 kwietnia do Włoch przypłynęło 31 292 imigrantów. Jest to liczba czterokrotnie większa niż w tym samym okresie w roku 2021 i 2022. Stan wyjątkowy we Włoszech potrwa co najmniej pół roku. Stany Zjednoczone. Amerykańska pływaczka pani Riley Gaines została dwukrotnie uderzona przez mężczyznę uważającego się za kobietę. Gaines przemawiała na Uniwersytecie w San Francisco na zaproszenie wolnościowych organizacji pozarządowych. Tematem jej wystąpienia była potrzeba ratowania sportów kobiecych, do których coraz częściej dopuszcza się mężczyzn. Niemal od samego początku prelekcji grupa aktywistów LGBTQ i inne literki zakłócała wykład. Po zakończeniu wypowiedzi jeden z mężczyzn uważających się za kobietę dwukrotnie uderzył pływaczkę w obecności policjantów. Funkcjonariusze przeprowadzili panią Gaines do innej, bezpiecznej sali. Pan Louis Barker, mąż pływaczki, skomentował wydarzenie. Riley powiedziała mi, że została wielokrotnie uderzona przez faceta w sukience. Trząsłem się. Była pod ochroną policji, a i tak została uderzona przez mężczyznę w sukience. Incydent skomentowała również na Twitterze sama poszkodowana, pisząc: zostałam napadnięta i dwukrotnie uderzona przez mężczyznę. To dowód na to, że kobiety potrzebują ochrony. Utwierdziłam się w tym, że to, co robię, jest słuszne. Kiedy inni chcą, żebyś był cicho, wtedy mów głośniej. Ponownie Stany Zjednoczone. W poniedziałek wielkanocny prezydent USA pan Joe Biden podpisał w końcu uchwałę kończącą w Stanach Zjednoczonych stan wyjątkowy z powodu COVID-19. Podpisana przez prezydenta uchwała została przygotowana przez opozycyjnych republikanów. Pierwotnie stan wyjątkowy miał zostać zakończony miesiąc później, jednak ponadpartyjne porozumienie ostatecznie skłoniło pana Bidena do przyspieszenia tej decyzji. Jeszcze kilka dni przed podpisaniem uchwały Biały Dom krytykował ten pomysł i stwierdził, że spowoduje on chaos i niestabilność systemu opieki zdrowotnej w całym kraju, dla stanów, szpitali i gabinetów lekarskich, a przede wszystkim dla dziesiątek milionów Amerykanów. Zniesienie w Stanach stanu zagrożenia zamyka ku niezadowoleniu pewnych środowisk strumień środków, które finansowały testy na COVID-19 oraz tzw. szczepionki przeciw koronawirusowi. Otwarta pozostaje natomiast kwestia imigracji. Dotychczasowe restrykcje covidowe skutecznie zamykały dostęp do kraju dla wielu tysięcy nielegalnych imigrantów. Teraz szczególnie na granicy z Meksykiem kontrole na granicy będą znacznie rzadsze. To z kolei raczej cieszy demokratów, ponieważ od wielu już lat są wielkimi fanami jak największej imigracji, gdyż w ten sposób zwiększają swój elektorat. Polska. Dominikanin ojciec Marcin Mogielski, który w zeszłym miesiącu zasłynął z kontrowersyjnego kazania wymierzonego w polski kościół, biskupów oraz kult Jana Pawła II, Wielką Sobotę poinformował o odejściu z kościoła katolickiego. Wczesnym wielkosobotnim popołudniem na swoim facebookowym profilu napisał: po ciężkich latach domagania się od instytucji kościelnej, stanięcia po stronie skrzywdzonych i wykluczonych, odkryłem, że ten system nie chce zmian. Moje ręce są za krótkie, a władza nade mną silna i skuteczna. Jestem nadal chrześcijaninem, ale od teraz w kościele ewangelicko-augsburskim. Wrocławski duchowny, który, trzeba to powiedzieć wprost, zdradził Chrystusa i jego prawdziwy kościół, został usprawiedliwiony przez liberalnego jezuitę Grzegorza Kramera, który tak skomentował decyzję dominikanina. Każdy, kto śledził twoją drogę i to, jak byłeś traktowany w kościele, wie, że nie jest to decyzja ad hoc. W przytoczonym kazaniu, wygłoszonym w kościele świętego Wojciecha we Wrocławiu, duchowny mówił: Kościół, szczególnie polski, ogarnęła ciemność. Gdzie są skrzywdzeni w tym kościele? Wśród nas? Ja byłem skrzywdzony. Jako pobożny ministrant przez mamusię i tatusia wysyłany do kościółka. Czy ktoś stanął po mojej stronie? Do tej pory nie. Głośno wołam, głośno krzyczę. Za siebie, za innych. Jak grochem o ścianę. Ponownie Polska. Katolicka influencerka pani Natalia Ruś, występująca pod pseudonimem Naika, została skazana za, jak twierdzi, cytowanie Pisma Świętego. YouTuberka i TikTokerka, określająca się jako dumna katoliczka, opublikowała w lutym 2022 roku materiał, w którym wyraziła dezaprobatę wobec masowego przyjmowania uchodźców ze wschodu. Jak wskazywała, wynikało to z ograniczonego zaufania do Ukraińców, spowodowanego między innymi nieznajomością przez nich lub nieuznawaniem historii rzezi wołyńskiej. Naika trafiła do sądu za pośrednictwem lewackiej organizacji znanej jako Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Sąd rejonowy w Rybniku skazał influencerkę na 5 miesięcy pozbawienia wolności przez nieodpłatne prace na cele społeczne za przestępstwo mowy nienawiści. W trakcie materiału, będącego podstawą wyroku, Naika cytowała też Biblię, a konkretnie Mądrość Syracha, w której to księdze padają słowa: Nie wprowadzaj do domu byle kogo, bo ileż ran może zadać włóczęga. Artystka utrzymuje, że została skazana właśnie za cytowanie Biblii. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj parę słów o powszechnym zbawieniu. Jest wielu duchownych, którzy niestety dali się złapać na pewne kłamstwo, które mówi, że celem głoszenia Ewangelii jest przede wszystkim zadowolenie słuchających. Mówmy do ludzi tak, żeby chcieli nas słuchać. A jeżeli to będzie wymagało zmiany tego, co mówimy, to trudno, gdyż czynimy to w trosce o to, żeby ci ludzie nie odeszli. Ja porównuję to zawsze do sytuacji dietetyka. Jeżeli certyfikowani dietetycy będą mówić ludziom, co mają jeść, aby być zdrowi, i jedni powiedzą, proszę jeść sałatki i owsiankę. A kilku powie, ja jako certyfikowany dietetyk mówię, że żeby być zdrowym, należy jeść dużo Nutelli, chipsów i pić Coca-Colę. Którzy doradcy zyskają większą popularność wśród mas? I tak samo jest z duchowością. Głoszenie Ewangelii nie polega tylko na mówieniu o kwiatkach i łące. Aby człowiek mógł usłyszeć dobrą nowinę, musi najpierw mieć świadomość niedobrej nowiny. Niedobra nowina jest taka, że nie wszyscy będą zbawieni. Niedobra nowina jest taka, że sami z siebie wszyscy bylibyśmy potępieni. Dobra nowina jest taka, że Pan Bóg przez tajemnicę wcielenia i odkupienia rozwiązał dla nas ten problem. Ale nie dla wszystkich, tylko dla tych, którzy za Nim pójdą. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 16, wers 15. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ewangelia Świętego Łukasza, wers 22 i następne. Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. I kilka wersów dalej. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, dopuszczający się niesprawiedliwości. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wers 18. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu. A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. I ostatni bardzo znany cytat z Dziejów Apostolskich, rozdział 4, wers 12. Święty Piotr mówi: i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Mój drogi słuchaczu, prawdopodobnie wszystko, co teraz powiedziałem, jest dla Ciebie oczywiste. Natomiast na wszelki wypadek wolę prosić Cię, żebyś, gdy kiedykolwiek usłyszysz zapewnienia, że wszyscy będą zbawieni, albo nawet, że jest to dość łatwe, to od takich nauk bardzo Cię proszę, trzymaj się z daleka. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego poniedziałku. Święty Janie Kapistranie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.